Arsena Culture.
Dobry wieczór Państwu w Arsenale Kultury. Witamy Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
A program realizuje Łukasz Kurawski. W dzisiejszym Arsenale Kultury porozmawiamy o wydarzeniach marca 1968 roku, ale też o tym, co doprowadziło do tych wydarzeń. Zacznijmy jednak od pytania, co właściwie wówczas się wydarzyło. Czy była to rewolta studencka, czy szerszy bunt przeciwko komunistycznej dyktaturze? Czy był to może wybuch polskiego antysemityzmu, jak próbują nas przekonać dzisiaj niektóre instytucje, między innymi Muzeum POLIN w Warszawie, które zorganizowało wystawę Obcy w domu wokół marca 68 roku. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu w Arsenale Kultury. A może po prostu były to walki frakcyjne w komunistycznym establishmencie? Będziemy o tym rozmawiać. Naszymi gośćmi są Jacek Lilpop, artysta, uczestnik protestów marcowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Łączymy się z panem Jackiem Lilpopem poprzez łącze telefoniczne. A w studiu witamy doktora Piotra Grzelczaka, historyka, kronika miasta Poznania.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
To pierwsze pytanie do pana Jacka Lilpopa. Napisał pan opowiadanie pod tytułem Marzec, oparte o własne doświadczenia. Zostało ono opublikowane w miesięczniku Odra w najnowszym numerze. Co dla pana było najistotniejsze właśnie w tych wydarzeniach marca 68 roku?
To był dla mnie po prostu szok w tamtym czasie. Ja znalazłem się na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego przypadkiem, ponieważ wracałem z zajęć, ja wtedy studiowałem na Wydziale Biologii, wracałem z zajęć i po skończeniu wykładu z biologii wyszedłem na dziedziniec i zobaczyłem, że jest zgromadzenie i wtedy dowiedziałem się, że będzie wiec. Spotkałem kolegę, swego kuzyna, Jacka Dobrowolskiego, który rozdawał ulotki, był zorientowany, wiedział o dziadach, wiedział o liście literatów, o proteście i ruszyłem. Jeszcze kolegę takiego z fizyki, Romka, spotkałem z klasy rejtanowskiej, z liceum i ruszyliśmy pod budynek rektoratu, gdzie wiec się zaczynał. I w trakcie tego wiecu studenckiego nagle między nas zaczęły wchodzić, przyciskać jakieś, prawda, jacyś osobnicy, tacy zupełnie nie studenccy. I zaczęły się szamotanina, przepychanie i właśnie wiec potem się, ponieważ rektor Rybicki w pewnym momencie wyszedł na balkon, no przedtem była jeszcze Irena Lasota, wypowiadała się, bo w ogóle cały wiec był w obronie wyrzuconych studentów Wydziału Historii Michnika i Schleifera, którzy właśnie protestowali w sprawie zdjęcia dziadów.
W swoim opowiadaniu pisze pan, że właściwie nie wiedział pan za bardzo, kto to jest. Łączył pan te dwa nazwiska, że Schleifer, Michnik to była jakby jedna osoba.
No ja zupełnie nie byłem zorientowany w tych sprawach. To znaczy tak, bardziej właśnie środowiska literackich, historyków Uniwersytetu Wydziałów Humanistycznych byli wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Ja byłem na Wydziale Przyrodniczym, miałem tyle zajęć różnych, że nie miałem w ogóle głowy do interesowania się tymi sprawami. I właśnie wiec już się w pewnym momencie skończył, ponieważ chyba rektor Rybicki powiedział, że już trzeba się rozejść, doszliśmy do porozumienia, przyjęta została grupa studentów, reprezentantów, prawda, tutaj wszystkich zebranych i myśmy się zaczęli rozchodzić. Ja pamiętam, stanąłem chyba z Romkiem przed Wydziałem Historii. Stał jakiś taki grupa takich dziwnych osobników w płaszczach, takich skórzanych. Myśmy nawet stanęli naprzeciw i zaczęliśmy coś śpiewać takiego dosyć chyba rewolucyjnego. I wtedy oni nagle, jak myśmy skończyli, wyjęli takie długie ja nie wiedziałem, że to są pałki, ale zaczęli nagle nas wszystkich tłuc. I w tym samym momencie zobaczyłem oddział, taki już ZOMOS w hełmach, który wchodził i zaczęła się ucieczka, gonitwa. To był zupełny, po prostu, to był szok, prawda? To był szok. No, o co chodzi? Co się dzieje? Skąd ta bijatyka?
I jak dalej to się potoczyło? Czy już się pan zaczął orientować, o co tutaj chodzi, w czym pan bierze udział?
To znaczy, następnego dnia chyba wziąłem udział jako protest, bo pamiętam, że wtedy po powrocie do domu akurat był otworzony był telewizor i zobaczyłem wystąpienie Konkola, który mówił, że to właściwie nic takiego się nie stało, bo to są, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, no to dokładnie zapamiętałem tą wypowiedź Konkola. Nic takiego nie stało się, że tutaj studentów pałują, to jest w ogóle normalka. I w proteście następnego dnia był, a może dopiero 11, był wiec na Politechnice. Był wiec na Politechnice, tam był wielki, wielki wiec, na który ja się chyba nie udało mi się dostać do auli głównej, tylko wyszedłem z takim w tłumie i myśmy wszyscy szli pod życie Warszawy, znosząc okrzyki "prasa kłamie", bo już wtedy ukazały się w prasie takie atakujące studentów i środowisko artykuły, które po prostu przedstawiały to wszystko, co się wydarzyło na uniwersytecie, kłamiąc na ten temat po prostu. I myśmy byli oburzeni tym wszystkim, co się wypisuje. I już chyba wtedy pojawiły się teksty na temat inspiratorów tych zajść na uniwersytecie, jak oni pisali, czyli środowiska komandosów. Albo dopiero kilka dni potem, ale za chwilę już się te artykuły ukazały. Gontarza i tak dalej, i tak dalej.
To mam pytanie teraz do pana doktora Piotra Grzelczaka. Jak do tych wydarzeń doszło? Jaka była geneza właśnie tych protestów, o których przed chwilą słyszeliśmy?
Historia jest dość złożona i tak naprawdę możemy śmiało pokusić się o tezę, że nie było jednego marca, tylko było ich kilka. Ja chętnie bym się pod nią podpisał, bo z jednej strony to mamy oczywiście to, o czym wcześniej pan redaktor mówił, walka o wpływy na szczytach władzy. Ona, to jest pewien paradoks tej całej sytuacji, bo nam się wydaje, że mamy do czynienia z dyktaturą monopartii w okresie PRL w Polsce, że PZPR jest pewnym monolitem. Otóż nie, PZPR, jak każda duża partia czy instytucja, która dzierży w swoich rękach ogromną władzę, tam zawsze w środku jakieś ambicje kierują jednostkami, które tej władzy chcą mieć po prostu więcej. I przez całe lata 60. również w PZPR-ze ta walka o władzę się toczyła. No, autorytet Gomułki przez długi czas był bezdyskusyjny. W drugiej połowie lat 60. Gomułka zaczął być postrzegany przez część tego partyjnego establishmentu, przez część tych elit, jako ktoś, może nikogo możemy się w tej chwili już pozbyć, bo on miał wciąż mocne, duże poparcie Moskwy, ale któremu możemy pewne rzeczy suflować. Starano się w jakiś sposób sprawić, żeby Gomułka był sterowalny. I tutaj główną rolę w tej dużej operacji, złożonej, kilkuletniej właściwie trwającej w latach 60., no to jest tak zwane środowisko partyzantów, któremu liderował Mieczysław Moczar. Człowiek o ogromnej ambicji i chęci posiadania władzy.
Powiedzmy może, skąd ta nazwa partyzanci? Skąd ona się wzięła?
Sam Moczar był w latach 40. ważnym dowódcą w Gwardii Ludowej, potem w Armii Ludowej i część z jego stronników wywodziła się właśnie z tych oddziałów. Może nie tyle licznych, co później w elitach partyjnych dosyć mocno zakorzenionych i Moczar był ich naturalnym liderem. Zresztą to, że Moczarowi na przykład w latach 60. tą jego książkę wspomnieniową Barwy Walki przetłumaczono bardzo prędko na język rosyjski, opublikowano w Moskwie, to też świadczyło o tym, że być może w Moskwie sam Moczar ma jakichś popleczników dosyć mocnych. Sytuacja się potem potoczyła w takim kierunku, że to nie Moczar sięgnął po władzę, ale Gierek. To środowisko skupione wokół Gierka, taki cichy lider z drugiego szeregu. To Gierek tak naprawdę na marcu zyskał najwięcej. O tym zapominamy. Więc z jednej strony mamy te mocne szeroki, czy tlący się od dłuższego czasu konflikt w samej partii, w łonie partii. To jest jedna kwestia, która gdzieś tam tutaj nam na tą genezę marca będzie wskazywać. Z drugiej strony w przededniu marca to przededniu, ale musielibyśmy rozszerzyć nieco na kilka lat. No to jest środowisko tak zwanej liberalnej inteligencji warszawskiej i studentów, którzy naturalnie do tego środowiska ciążyli. To będzie Paweł Jasienica, to będzie Słonimski, to będzie Kisiel. To są ludzie, którzy w jakiś sposób próbowali kontestować ten system, którym przyszło im żyć i tworzyć już, powiedzmy, gdzieś na przykład w roku 64, list 34. On ma bardzo jednoznaczny antysystemowy wymiar, więc to jest to środowisko. Z trzeciej strony to są studenci. Studenci, pierwsze pokolenie urodzone w PRL, które nagle zostaje w dużej mierze wykorzystane przez władzę, przez partię do rozegrania pewnej własnej gry. Wykorzystane, ale potem ta sytuacja o tyle się wymknie spod kontroli, że przerodzi się w wielki ruch społeczny, który ogarnie tak naprawdę cały kraj. O tym zapominamy.
To ja mam pytanie do pana Jacka Lilpopa. Czy pan miał taką świadomość wtedy, że właśnie to te protesty, czy mogą być w jakiś sposób wykorzystane między w walkach frakcyjnych między partyzantami, o których tutaj mówiliśmy, a politrukami, tak? Czyli tymi, którzy przyszli wraz z Armią Czerwoną, dawnymi członkami PPS-u, czy też partii komunistycznej. Czy pan miał taką świadomość, że w tle gdzieś tam właśnie te walki frakcyjne się toczą?
To znaczy ja wiedziałem, ponieważ słuchało się Wolnej Europy cały czas. Ja wiedziałem o liście 4, nawet byłem później u Wańkowicza na Rakowieckiej. Byłem zachwycony jego twórczością i wiedziałem o tym proteście literatów, o tym wrzeniu. Wiedziałem również o tym podziale na grupę tego betonu partyjnego, natolińczyko, jak to się mówiło, oraz grupę rewizjonistów Puławian, która wyniosła Gomułkę do władzy, a od której później Gomułka się odcinał i coraz bardziej po prostu ten kurs właśnie od tych reform popaździernikowych odchodził, przeciwko czemu środowisko intelektualistów się buntowało. Więc o tym wiedziałem. Natomiast o grupie komandosów, czyli tej grupie studentów skupionych na Wydziale Historii, o tym zupełnie nie miałem żadnej wiedzy i dopiero z tym się zetknąłem już w samym marcu 68 roku, kiedy ten atak nagle został wymierzony w to środowisko. Nagle pojawiły się nazwiska, bo to wielu z tych studentów czy działaczy takich wolnych, którzy po prostu mieli spotkania na Wydziale Historii, to byli synowie często właśnie prominentnych działaczy partyjnych. Przeciwko ich ojcom został wymierzony atak i zostali wykorzystani do tej walki frakcyjnej. Ale to dopiero ja zobaczyłem w trakcie, z tego, co się z prasy dowiadywałem.
To pytanie do pana doktora Piotra Grzelczaka. Czy ten protest był tylko takim protestem studenckim? Tylko, ale no po prostu czy on się ograniczał do grupy studentów?
Zazwyczaj mówiąc o marcu, przy okazji kolejnych rocznic, wskazujemy na ten nurt studencki. To jest oczywiście pewien klucz do zrozumienia marca, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że kiedy ta mapa marcowych protestów zaczęła niejako poza Warszawę, zaczęła być przenoszona, trafiła, no oczywiście najpierw to były środki uniwersyteckie, czyli Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, tam były, doszło do naprawdę dużych protestów, w których brało często kilka czy kilkanaście tysięcy młodych osób udział. I one były tłumione przy pomocy siły przez ZOMO. To jest jedna kwestia. Druga, bardzo istotna jest taka, że obok ośrodków uniwersyteckich pojawiły się na tej mapie też takie miasta jak, nie wiem, Radom czy Legnica, gdzie no, studentów było ciężko, ale gdzie młodzi robotnicy, czy uczniowie szkół średnich, no, w tym proteście antysystemowym, jakby nie patrzeć, wzięli udział.
Chciałam się zapytać o jakąś szczególną rolę Poznania w marcu 68.
My często, mówiąc o historii najnowszej Poznania i Wielkopolski, no to mamy kilka takich punktów zaczepienia. Mówimy oczywiście o 56 roku i o czerwcu i słusznie, bo to jest bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w powojennych dziejach Polski. Potem rok 66, czyli milenium, o tym też powinniśmy pamiętać i zdecydowanie więcej mówić. Wielkie starcie ideologiczne, państwo kontra kościół, którego areną był Poznań. I potem następuje taki moment, jakby no, w grudniu, wbrew pozorom w Poznaniu też było dość blisko wybuchu takiej powtórki czerwca, repety czerwca, jak to nazywał Kazimierz Barcikowski, ówczesny pierwszy sekretarz KWPZPR w Poznaniu. I wojsko na ulicach wyprowadzone w grudniu roku 70 o tym świadczy, czy ewakuacja więzienia na Młyńskiej, o czym nie wiemy, czy nie chcemy pamiętać. A ono nie było ewakuowane nie dlatego, że takie było widzimisię, ale dlatego, żeby nie było kogo z tego więzienia uwalniać. To jest jakby oczywiste. A marzec 68 roku przez długi czas trochę traktowany po macoszemu na uboczu, to w Poznaniu bardzo istotne dopełnienie tego wielkiego ruchu społecznego, jakim był marzec w sensie ogólnopolskim, bo jeśli przyjąć, że w roku 68 w Poznaniu studiowało na studiach dziennych 17 tysięcy osób, a 3 tysiące, takie są gdzieś szacunki, przez kilka dni, 3 tysiące z nich, one oczywiście się wymieniali, to nie byli ciągle ci sami studenci, przez kilka dni od 12 do 16 marca wychodzili codziennie na ulicę i próbowali protestować, byli przez milicję i przez ZOMO połowani, czy nawet przy użyciu środków, przy użyciu gazów ułatwiających rozpędzanie, no to świadczy o tym, że Poznań nie ma się czego wstydzić, że w marcu opisał bardzo ładną, chwalebną kartę, która powinna być podnoszona.
Ja zapytałem o ten udział też innych młodych ludzi, może nie tylko młodych ludzi. Bogdan Urbankowski podaje takie dane z osób zatrzymanych do końca kwietnia 68 roku, że spośród blisko 2800 osób było 360 studentów, czyli i 8 młodszych pracowników naukowych. Przed kolegiami postawiono 688 osób i wśród tych osób było 139 studentów, więc jakby te liczby pokazują, że no, studenci nie byli większością właśnie pośród osób, które spotkały represje. Ja mam pytanie do pana Jacka Lilpopa. Jakie były następstwa dla pana i dla pana kolegów właśnie tych wydarzeń czy udziału w protestach?
No to znaczy następstwa nie bezpośrednio jakoś związane, bo ja później wylądowałem w wojsku i tam się zetknąłem z takimi właśnie nastrojami bardzo właśnie takimi antysemickimi. Natomiast ja chciałem tutaj jeszcze wrócić do tej sprawy udziału młodzieży na wszystkich uczelniach, na wielu uczelniach w kraju. Bo panował przez te minione lata taki mit w prasie, kiedy dochodziło do rocznic marca, opisujący te wydarzenia jako po prostu wydarzenia nawet nie organizowane przez władzę, tylko ogromna część społeczeństwa polskiego poparła tą antysemicką twarz. Czemu się absolutnie, moim zdaniem, co jest nieprawdą w tym znaczeniu, że ogromna ilość właśnie młodzieży, nas tamtego czasu, myśmy byli oburzeni tą kampanią robioną przez Gomułkę i przez władzę i stąd były te strajki na uczelniach. To po prostu było, to była coś, jakiś po prostu coś, na co myśmy absolutnie się nie zgadzali. Dlatego ta mitologia przez te lata moim zdaniem jest nieprawdziwa, dotycząca nas, młodych Polaków z tamtego czasu. Myśmy po prostu byli przeciwko, myśmy byli za Michnikiem, za Szlajferem, za naszymi kolegami wyrzucanymi, prawda, z uczelni i tej całej tej kampanii, tej całej hecy, która spowodowała później wyjazd Rzeszy Polaków pochodzenia żydowskiego z Polski.
Ja chciałbym do tego jeszcze wrócić, do tego wątku antysemickiego, do kampanii, do tego, jak ona była wykorzystywana i jaki był rzeczywisty wymiar właśnie tej kampanii. Gdybyśmy mogli wrócić do tego wątku konsekwencji, bo czy były konsekwencje za udział, czy pana bezpośrednio dotknęły te konsekwencje?
No, znaczy, ja główną konsekwencją była to, że idąc w tym pochodzie pod życie Warszawy, pod akademikiem Riviera, po prostu dostałem tak w pałą w głowę, że mi się po prostu film urwał. No i obudziłem się, ocknąłem się leżąc pod jakimś samochodem, zupełnie na granicach mdłości. To było po prostu uderzenie fizyczne, prawda? To była bezpośrednia strata, jaką miałem. No, przypuszczalnie to był taki jakiś rodzaj wstrząsku mózgu. Natomiast ja nie miałem jakichś represji dotyczących usunięcia ze studiów i tak dalej. Natomiast wiem, że wielu kolegów, wielu moich znajomych naprawdę marzec odczuło bardzo boleśnie. Po prostu i to nawet młodzież z liceów, ze szkół byli usuwani, powoływani do wojska. Represje były naprawdę bardzo poważne i dotknęły wielu moich znajomych.
A czy udział w tych wydarzeniach ważył na karierze, którą wielu z młodych ludzi chciało rozwijać? Czy to potem jakby było pewną konsekwencją, szkodziło właśnie w rozwoju tej kariery?
Tak. Wiem, znam przypadki. Ludzi, studentów musieli przerwać studia, ich droga życiowa zmieniła się i musieli zupełnie inaczej. Także to dla wielu młodych ludzi to był po prostu wstrząs i władza się mściła za udział w tych wydarzeniach i w tych strajkach. No była pacyfikacja. Z tym, że muszę powiedzieć, że bardzo stosunkowo, ponieważ za chwilę była udział Polski w Czechosłowacji, więc właściwie po kilku miesiącach komuniści zaczęli ułagodzić tą sprawę marcową. To już powoli oni wygaszali, ponieważ nagle Czechosłowacja stała się o wiele ważniejsza i udział Wojska Polskiego w wejściu do Czech. Tak.
Podobnie Gomułka w czerwcu zakończył kampanię antysemicką. Do tego tematu powrócimy. Zróbmy teraz krótką przerwę na muzykę i po przerwie będziemy dalej rozmawiać o wydarzeniach marca i konsekwencjach marca 68 roku.